Astronauti. Magazyn dla dociekliwych dzieciaków.
Dzień dobry, Radionauci. Dzisiaj w programie rozmowa o słowach i książce Michała Rosinka pod tytułem Wichajster. Słowa, których używamy, bardzo często pochodzą z innych języków. Na przykład sandał albo jasiek. To trochę zaskakujące, prawda? Więcej o tym opowie sam autor. Sprawdzimy także, co dzieje się w świecie aplikacji. Ale zanim o tym rozpocznijmy piosenką i wierszem o jeżach, które niedawno obchodziły swój dzień. Anna Jaworska, dzień dobry.
Jeżeli wierzyć chcesz, to wierz. Był sobie raz niezwykły zwierz. Bo dziwna rzecz, jeżeli jesz, do fryzjera przychodzi też. Fryzjer już ku niemu bierzy, który ma na imię Jerzy, zęby od uśmiechu szczerzy, jeża przez okular mierzy, patrzy, zerka, nie dowierza. Pierwszy raz tu widzę jeża. Strzygłem wprawdzie już żołnierza, żonę szklarza z miasta Zgierza, był tu kucharz, trzej harcerze, pani, co śpiewa w operze, ksiądz, co wszystkie zna pacierze, ale skąd to u mnie jeże? Powiedz mi, proszę, czego chcesz? Ledwie spytał, przemówił jeż.
Wszyscy wiedzą, że świetnie tniesz, więc nożyczki grzebienie zbierz, igły przytnij jak należy, bardzo na tym mi zależy, by być najpiękniejszym z jeży.
Dobrze, niech pan grzecznie leży. Fryzjer długo się przymierzał, coś tam ścinał, coś odmierzał, lecz przestawać nie zamierzał, aż się zrobił jeżyk. Z jeża.
Dziś naszym gościem jest przedszkolak Kornel, z którym rozmawiałam o roślinach. Warto nawet jesienią porozglądać się wokół siebie i na przykład pozbierać liście, a potem ułożyć z nich kompozycję. Kornel opowie nam o zielniku, do którego rośliny zbierał latem.
To jest, album kwiatów.
Album kwiatów. A kto go stworzył?
Ja z ciocią, z mamą i z babcią.
Ojej, a dlaczego trzeba było aż tylu osób?
No bo tyle bym kwiatów nie nazbierał i nie suszył.
To może zobaczmy, jakie to są rośliny. Weź w ręce ten album. On wygląda jak taki zeszycik.
No.
I opowiedz mi, co tutaj jest.
Tak. Zdjęcie stokrotki, prawdziwe stokrotki.
Takie kwiatki. A dalej?
Tutaj nie ma zdjęć.
Nie ma, ale są rośliny. No. Pamiętasz, jak one się nazywają?
Nie za bardzo.
Skrzyp polny. To ten i babka lancetowata. Idźmy dalej. Jakie mamy jeszcze rośliny? Ojej. A to? Powąchaj, jak pachnie.
Jakby pokrzywa.
Podobnie, ale to mięta. A odnajdziesz tu pokrzywę? Dalej, gdzieś znajdź pokrzywę, jest gdzieś pokrzywę. Albo jakąś roślinę, która jest twoja ulubiona.
To lubię bardzo.
A jak to się nazywa?
Haber.
Nie. Spójrz jeszcze raz.
Mak.
Jak?
Mak.
Tak, a jak wygląda mak? Możesz go opisać?
Jest duży i czerwony.
Tak. I pięknie wygląda na polu.
Tak.
Prawda?
Jest wysoki.
Tak. O! A ten?
Haber.
Jesteś pewien?
Tak, haber.
Jaki ma kolor?
Taki burzowy, taki jak jest chmura burzowa, to w tej barwie. Jak chmura burzowa.
Piękne określenie. W takiej barwie jak chmura burzowa. Wspaniale, taki ciemno-niebieski.
No, granat.
Tak, granat. Dobrze, dziękuję ci bardzo. A ty lubisz rośliny?
No, niektóre tak.
A dlaczego ludzie lubią rośliny?
Bo pachną, są ładne.
A dlaczego nie lubią niektórych?
Bo im się nie podobają roślinki.
A mogą być roślinki, które są niemiłe? Może tak kują?
Pokrzywa.
Tak. A oset?
No też.
Dobrze.
To dziękuję za rozmowę.
I jeszcze dodajmy tego kwiatka, co owady zjada, bo człowieka też może ugryźć.
Kwiatek, który zjada owady?
No, no.
A pamiętasz, jak się nazywa?
Nie.
Chyba rosiczka.
No.
Zjada muszkę.
No.
I znamy takiego kwiatka, nawet takiego kiedyś miałam. Ale mnie nie zjadł, na szczęście.
Nie, nie, rosiczki nie jedzą ludzi, ale małą muszkę na śniadanie zjadłyby na pewno z apetytem. Od jakiegoś czasu nie możemy wybrać się do teatru osobiście, ale jak się okazuje, teatr może przyjść do nas. I to również ten dla dzieci. Studio teatralne Blum specjalnie dla najmłodszych widzów przygotowało nagrania spektakli dostępne w internecie. Z założycielką Teatru Blum, Lucyną Winkel, rozmawiała Maria Ratajczak.
Zrealizowaliśmy 4 nasze przedstawienia, od takiego w sumie pierwszego naszego spektaklu pod tytułem Co to, który swoją premierę miał już bardzo dawno temu, bo w 2006 roku. Zresztą dodam tutaj, że to jest w ogóle pierwszy spektakl w Polsce w ramach takiego nurtu spektakli dla dzieci najmłodszych, tych poniżej 3 roku życia. I ostatnim spektaklem jest jedna z naszych najnowszych premier pod tytułem Od słowa do słowa. Także wybraliśmy takie 4 spektakle, które są przekrojowe dla naszego teatru. Do każdego spektaklu jest również taki krótki odcinek składający się z zabaw, takich działań teatralnych dla dzieci, które dzieci mogą wykonywać same w domu. No tutaj siłą rzeczy skoncentrowaliśmy się na tym ekranie, bo nie mieliśmy innego wyjścia. Natomiast jeżeli sytuacja będzie się przedłużała, to nasze myślenie będzie szło w tę stronę właśnie, żeby maksymalnie dziecko zaktywizować po obejrzeniu czegokolwiek. Żeby potem jednak tę aktywność dziecka przenieść na ciało, przenieść na działania manualne i przenieść na pracę jego wyobraźni, taką, która będzie dawała właśnie też efekty bardziej motoryczne. Bo to jest chyba największy mankament tych działań, które przykuwają dzieci przy ekranie.
Zastanawiam się, bo sama pani mówi, że rzeczywiście to jest jakieś zastępstwo, substytut tego spotkania na żywo, te sieciowe spektakle. A czy w tym kontakcie z widzami przez internet widzi pani jednak jakieś szanse?
Myślę tak, że na pewno niektórzy się w tym bardzo dobrze odnajdą. Takie osoby, które bardziej technologicznie myślą i które myślą też filmowo, bo to jest jednak rodzaj filmu, to nie jest żywe spotkanie. Sensem teatru jest spotkanie się na żywo z widzem, a tutaj następuje siłą rzeczy to przesunięcie w czasie. W tych naszych filmach, dając dzieciom zadania i prosząc dzieci o to, żeby narysowały rysunek, żeby przysłały do nas coś, dzieląc się z nami, żeby utrzymać kontakt i wymianę pewną z widzem, że my wysyłamy coś widzowi, a widz nam coś oddaje. Normalnie w teatrze dzieje się to w tym samym momencie, że dziecko, ono reaguje natychmiast i my mamy natychmiast tę reakcję zwrotną widza na spektaklu i wiemy, co mamy robić. Liczyliśmy na to, że te dzieci będą nam chociażby w formie jakichś listów, rysunków, nagranych wypowiedzi tę reakcję zwrotną dawać. Ale ten projekt umożliwił nam funkcjonowanie w tym lockdownie. Dzięki temu projektowi jakoś funkcjonujemy. Jak będzie dalej, to jest wielki znak zapytania, bo nikt z nas tego nie wie. W momencie, kiedy nie gramy przedstawień.
Spektakle i zabawy teatralne znajdziecie na kanale YouTube Teatr Blum. Szukajcie pod hasłem Teatr jak żywy.
Radio Nauci.
Zbyt nie kradnie. W gry się można bardzo kręcić. właśnie dla ciebie.
Komuś wyślesz w internecie, to ogólnie warto myśleć. Nie podawaj tam adresu i nazwiska. Brzydkie słowa są nieładne i przezwiska. Kiedy trafisz na coś tylko za dorosły, wyłącz szybko, to sposób bardzo prosty. I pamiętaj, warto biegać, warto chodzić, bo siedzenie w internecie może szkodzić. Może szkodzić.
Świat realny jest genialny, ale można połączyć ten realny i cyfrowy. Jeśli uprawiamy sport, jeździmy na rowerze, spacerujemy, aplikacja Endomondo zapisywała naszą trasę. Dzięki temu mogliśmy się przekonać, na przykład jak szybko jechaliśmy i ile kilometrów liczyła nasza rodzinna wyprawa. Świat cyfrowy bardzo szybko się zmienia. Okazuje się, że Endomondo, aplikacja do pomiaru postępów naszych ćwiczeń, odchodzi do lamusa i tylko do końca roku będziemy mogli z niej korzystać. Na co się przerzucić, jeśli lubimy śledzić naszą aktywność fizyczną? O tym Kacper Witt.
Witajcie, radionauci. Właśnie wracam sobie z porannego biegania. No i ja na przykład, żeby monitorować moje, no nazwijmy to, postępy, używam zegarka sportowego sprzężonego ze smartfonem. Ale wielu moich znajomych, no nie chce używać dodatkowego sprzętu, i oni korzystają z telefonu z aplikacją. No a skoro aplikacja do sportu, to musi to być Endomondo. Tak się niestety składa, że wydawca programu poinformował o tym, no, że apka działać będzie tylko do końca roku. Ale spokojnie, jeżeli lubicie ruch na świeżym powietrzu, to znajdziemy jakieś godne uwagi zamienniki. Ja lecę pod prysznic i za moment do Was wracam.
Zacznijmy od tego, co każdy z nas ma w swoim smartfonie, bo już bezpowrotnie minęły czasy i bardzo dobrze zresztą, kiedy to trzeba było poszukiwać w sklepie z aplikacjami specjalnego programu do monitorowania aktywności, tak zwanego trackera. Teraz w zasadzie każdy producent smartfonów dodaje nam w gratisie swoją aplikację. Jasne, zdarzają się te mniej udane, ale w zdecydowanej większości do amatorskiego uprawiania sportu te wbudowane apki zdecydowanie wystarczą. Samsung ma swoje Health, podobnie jak Apple, ale Amerykanie przetłumaczyli nazwę apki na zdrowie. Jest też Google Fit, czy na przykład Xiaomi Mi Fit. Obsługa każdej z aplikacji jest bardzo prosta i w sumie każdy z Was się w niej połapie. Pamiętajcie jednak, szczególnie w smartfonach od Xiaomi, by w ustawieniach wyłączyć zamrażanie aplikacji. Wiecie, Xiaomi próbuje oszczędzać baterię, wyłączając działanie niektórych apek w tle i przez to może się okazać, że tracker nie policzy Wam przebytego dystansu. Wejdźmy jednak poziom wyżej. Kiedy amatorzy biegania czy jazdy na rowerze używali Endomondo, półprofesjonaliści i zawodowcy korzystali ze Strawy. Nie chodzi o jedzenie, ale aplikację autorstwa Amerykanów. Opcji dostępnych w programie jest multum. Możecie sprawdzić w zasadzie wszystko, ustawić cele treningowe, zbudować własny program treningowy, a także rywalizować ze znajomymi online. To przydatne, zwłaszcza w czasach, kiedy przynajmniej na razie musimy zrezygnować ze wspólnego biegania dużą grupą. Apka do pobrania za darmo na iPhony i smartfony z Androidem. Na koniec wracamy na chwilę do Endomondo, no bo jeżeli trenowaliście z aplikacją, to szkoda byłoby tracić wasze postępy, wasze rekordy czy ciekawe trasy, ale spokojnie, dane z Endomondo możecie bez trudu przerzucić do innego serwisu. Jak to zrobić? Najlepiej, jeśli skorzystacie z narzędzia Tapirik. To serwis internetowy, w którym tworzycie konto, a później łączycie je ze swoim profilem w Endomondo. Potem możecie przerzucić wszystkie swoje treningi do nowego programu. Tych w Tapiriku dostępnych jest 18. Do dzieła! To wszystko na dziś. Bardzo dziękuję wam za uwagę. Ja tymczasem zmykam. Do usłyszenia za tydzień.
Michał Rusinek napisał znakomitą książkę o tym, skąd pochodzą różne słowa, którymi na co dzień się posługujemy. Jej tytuł brzmi Wichajster. Wiecie, co oznacza to słowo? Albo z jakiego języka pożyczyliśmy jako Polacy słowa sandał czy jasiek? O tym Franciszek Waleryk rozmawiał z autorem. Dzień dobry.
Dzień dobry. Mam taką ambicję, żeby przedstawić język polski dzieciom trochę od innej strony. To znaczy pokazać nie jako jakiś taki czysty monolit, jak bardzo lubią go przedstawiać niektórzy, na przykład politycy, że jest taka czysta polszczyzna i ewentualnie jakieś brudne naleciałości, tylko pokazać ten język polski jako pewnego rodzaju efekt, no powiedzmy, zawirowań historycznych, efekt też wielokulturowości, bo kiedyś byliśmy krajem wielokulturowym, efekt różnego rodzaju na przykład kontaktów handlowych, kontaktów przez granice i że tak naprawdę taka wizja Polski, taka wizja języka mnie osobiście o wiele bardziej przekonuje, między innymi dlatego, że jest prawdziwa, a nie ideologiczna.
Okazuje się, że tak naprawdę no tutaj jest w tym słowniku i w języku polskim właściwie no, to jest tak jak soczewka, gdzie możemy obserwować te właśnie, tak jak pan wspominał, naleciałości innych kultur, tą historię, która była bardzo bogata i wielokrotnie mieszała się z innymi narodowościami. I nagle się okazuje, że tego jest sporo i używamy tych określeń na co dzień.
I w dodatku wydaje nam się, że one są takie arcypolskie. Na przykład muszę powiedzieć, że mnie najbardziej chyba zdziwił jasiek, to znaczy jasiek w sensie takiej poduszeczki
poduszka, pod ucho. Tak.
Tak, no i myślałem, że to jest słowo rzeczywiście polskie i że jest związane jakoś z imieniem Jan, a tymczasem okazuje się, że pochodzi ono od tureckiego słowa jastyk, które oznaczało właśnie taką poduszkę. W ogóle bardzo wiele tych słów dotyczących, jakby to powiedzieć, wygody, odpoczynku, to są słowa, które zaczerpnęliśmy właśnie z języka tureckiego i z tych, powiedzmy, namiotów tureckich, z którymi mieliśmy, no powiedzmy, że skomplikowane kontakty. Jest sporo naleciałości oczywiście z języka tatarskiego. Są też, bo wymienił pan łacinę i grekę, ale są też, powiedzmy, nawet z języka perskiego zapożyczenia, jak na przykład słowo sandał. No i są też takie słowa, które wydawałoby się, że są z nami od zawsze, albo że są takie jakieś absolutnie tylko i wyłącznie europejskie. A tu się okazuje, że na przykład cukier pochodzi z języka staroindyjskiego, z sanskrytu, więc siarkara tak naprawdę to jest właśnie coś typu żwirek, albo cukier. Więc no i w ogóle sporo jest też słów egzotycznych, których oczywiście sami Polacy nie przywieźli z dalekich krajów, ale które są na przykład związane z konkwistą i to jest słowo kakao. I to jest też słowo, którego akurat nie ma w tej książce, mianowicie słowo hamak, które też jest z języka Indian południowoamerykańskich.
No, mnie najbardziej zaskoczył jednak żurek, bo wydawać by się mogło, że to danie,
że nie ma nic
jakże polskie, jeszcze z tym żet czy bigos, a tu się okazuje, że właśnie
no to akurat
z zachodu.
Właśnie, żurek jest, o ile pamiętam, ze staroniemieckiego, bo tam jest jakaś taka wersja, sur, i to oznaczało sour, prawda, angielskie, czyli coś kwaśnego. Natomiast bigos jest też, no, bigos jest niemieckiego, no, bardzo mi przykro.
Trzeba to przetrawić w takim razie.
Otóż to. możemy za pomocą języka pokazać różnego rodzaju kontakty. W dodatku, bo to chodzi taka anegdota, że myśmy z języka niemieckiego wchłonęli kilkanaście tysięcy słów, natomiast język niemiecki z języka polskiego wchłonął 3. I że to jest komin, granica i ogórek. Ale to okazało się nieprawdą. Po pierwsze, komin wcale nie jest tak naprawdę polski. Ogórek zresztą też nie do końca, to znaczy myśmy byli przekaźnikiem słowa greckiego. Przekazywaliśmy ogórek do krajów germańskich i skandynawskich. Natomiast granica, owszem, to jest nasz wkład w język niemiecki. Ale myślę, że najciekawsza historia, chociaż niepotwierdzona, to jest ze słowem spruce angielskim, które oznacza świerk po angielsku. Trochę dziwne jest to słowo, no ale proszę, niech im będzie. I niektórzy historycy języka twierdzą, że to słowo pochodzi od polskiego napisu z Prus, który się znajdował na transportach drewna, które płynęło do Anglii z Polski w XVII wieku.
Drewna świerkowego.
Drewna świerkowego.
Zapraszamy do lektury książki Wichajster. Powiem wam także, że niedługo ukaże się książka, która jest takim jakby kalendarzem adwentowym do czytania. To na pewno lektura, która uprzyjemni nam oczekiwanie na święta. To są zakamarkowe tytuły do czytania po rozdziale w każdy grudniowy wieczór aż do Wigilii. Ta wyjątkowa książka nosi tytuł Wierzcie w Mikołaja. Bożonarodzeniowa opowieść z dreszczykiem w 24 rozdziałach do czytania w każdy grudniowy wieczór aż do Wigilii. Jeden rozdział, jeden dzień, a potem będą już święta. Tę książkę napisała Lotta Olsson. Jest w niej oczywiście nutka tajemniczości i niebezpieczeństwa. Pytanie, czy do tych świąt dojdzie i czy bohaterom uda się uwierzyć w Mikołaja. Możecie sprawdzić, czytając sami albo z rodzicami. Polecamy książki wydawnictwa Zakamarki.
Radio Nauci.
Bardzo dziękujemy za dzisiejsze spotkanie w programie Radionauci. Jestem bardzo ciekawa, jak wam minął ten tydzień ze Świętem Niepodległości w środku i czy wasze brzuszki napełniły się rogalami świętomarcińskimi, które są przecież naszą poznańską, wielkopolską tradycją. Tych, którzy słuchają nas poza Wielkopolską, zapraszamy. Rogale są naprawdę przepyszne. A ja życzę wam udanej Radionauci soboty. Do usłyszenia, mówi Anna Jaworska. Kolejny program już za tydzień.
Radionauci. Magazyn dla dociekliwych dzieciaków.